uśmiechem na twarzy.
W piosence śpiewanej przez Magdalenę Tomsińską kurki szły gęsiego. W baśni braci Grimm, którą przeczyta Wiktor Korzeniewski, również pojawią się gęsi i pasąca je... Nie powiem kto. Proszę posłuchać.
Jakob Wilhelm Grimm. Pastuszka gęsi. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Bardzo już dawno temu żyła pewna stara królowa. Była ona wdową i miała prześliczną córkę zaręczoną z pewnym obcym królewiczem. Gdy przyszedł czas zaślubin i królewna miała odjechać na obczyznę, matka spakowała dla niej mnóstwo cennych rzeczy i naczyń i dała jej pannę do towarzystwa. Oprócz tego królewna otrzymała dwa konie. Jednego dla siebie, drugiego dla towarzyszki. Koń królewny zwał się Falada i umiał gadać. W chwili rozstania królowa zacięła się w palec i spuściwszy 3 krople krwi na białą chusteczkę, wręczyła ją córce, mówiąc: drogie dziecko, schowaj dobrze te 3 krople, bo one mogą ci się kiedy bardzo przydać. Córka królowej włożyła chusteczkę do kieszeni. Serdecznie pożegnała się z matką, wsiadła na konia i odjechała do swego narzeczonego. W godzinę potem uczuła wielkie pragnienie i poleciła towarzyszce przynieść sobie w złotym kubku wody ze źródła. Ale towarzyszka rzekła: idź sobie sama po wodę. Ja nie jestem twoją służącą. Córka królowej zawstydziła się. Zeszła z konia, a że jej towarzyszka nie oddała złotego kubka, pochyliła się przeto nad źródłem i piła. Przy tym westchnęła: ach Boże! 3 krople odpowiedziały: gdyby twoja matka wiedziała o tym, to serce by jej pękło. Podczas picia chusteczka z tymi 3 kroplami krwi wypadła jej z kieszeni do wody i popłynęła. Ona zaś tego nie spostrzegła. Ale spostrzegła to jej towarzyszka i ucieszyła się. Królewna po zgubieniu owych 3 kropel stała się słabą i bezwładną, a towarzyszka mogła nad nią przewodzić. Oddaj mi natychmiast swego konia i swoje szaty, rzekła groźnie do córki królewskiej, a potem wsiądziesz na moją szkapę i włożysz moje liche odzienie. Ja chcę raz być królewną, której ty posługiwać będziesz. Jeżeli jednak powiesz komukolwiek o tym, to cię zabiję. Z tymi słowy towarzyszka wsiadła na Faladę, a królewna na lichego konia i tak pojechały dalej, aż nareszcie przybyły do pałacu narzeczonego. Z ich przybyciem nastała wielka radość. Syn królewski wybiegł na ich spotkanie. Pomógł towarzyszce, którą uważał za swoją narzeczoną, zejść z konia i poprowadził ją do pałacu, podczas gdy prawdziwa królewna została na dziedzińcu z płaczem. Widział to stary król z okna, a gdy spostrzegł płaczącą dziewczynę i zauważył, jak była piękną, delikatną i wykwintną, zapytał narzeczoną, co to za pannę ma przy sobie. Zabrałam ją po drodze, odrzekła fałszywa królewna, i przyjęłam ją za służącą. Dajcie jej co do roboty. Ona płacze tylko dlatego, że się nudzi od dawna. Na to król odparł: Mam ja małego chłopca, który się zowie Kurtek i pasie gęsi. Niech mu ona pomaga. Towarzyszka zgodziła się na to, ale bała się Falady, która wszystkiego była świadkiem i umiała gadać, aby jej nie zdradziła. Więc też rzekła do syna króla. Koń, na którym jechałam, strasznie mnie zirytował. Zróbże mi tę satysfakcję i każ mu łeb uciąć. Książę zastosował się do tej prośby. Wezwał do siebie parobka, który poderżnął koniowi szyję, a łeb wsadził na miejskiej bramie. Wielka miejska brama, na której tkwiła głowa Falady, była tą właśnie, przez którą Kurtek wychodził i wracał ze swoimi gęsiami. Jak tylko królewna spostrzegła głowę swojej klaczy, zawołała. Tobą, Falado, bramy dziś stroją? A klacz na to rzecze. A cóż się stało z królewną moją? Gdyby twa matka o tym wiedziała, to by się pewno na śmierć spłakała. Królewna spuściła głowę, wyszła za bramę i pomagała zaganiać gęsi w pole. A w polu usiadła, rozplotła swoje włosy, które były jak złote i tak pięknie błyszczały, że Kurtek chciał kilka z nich wyrwać. A ona na to. Biada, wietrze południowy, zdejm kapelusz z Kurtka głowy. Niechaj za nim chłopiec goni, aż dopóty wśród tych błoni, póki włosów ja nie splotę w warkoczyki piękne złote. I wiatr zerwał Kurtkowi kapelusz z głowy, a malec pogonił za nim. Przez ten czas gęsiarka wyczesała sobie włosy. Zaplotła warkocze złote, a chłopiec za powrotem nie mógł już wyrwać żadnego włoska. To go zgniewało i nie rozmawiał z nią nawet wtedy, gdy pod wieczór wrócili do domu. Zdarzało się to 2 dni z rzędu. Gdy jednak nadszedł wieczór dnia 3, Kurtek udał się do starego króla i rzekł. Ja z tą dziewczyną nie chcę pasać gęsi. Dlaczego? Zapytał król. Ach, ona mnie gniewa przez cały dzień. Jeżeli mijamy posępną bramę, to ona rozmawia z końskim łbem zawieszonym przez parobka w bramie. A gdy jesteśmy na łące, to przywołuje wiatr, ażeby mi kapelusz zerwał z głowy. Gdy wiatr mi go zerwie, a ja za nim pogonię, to ona się wtedy czesze i zaplata sobie złote warkocze. Wszystko to wydało się wielce dziwnym królowi i dlatego wezwał do siebie pastuszkę gęsi jeszcze przed nadejściem nocy i zapytał ją, czy to prawda, co mu opowiedział Kurtek i co to wszystko ma znaczyć. Na to gęsiarka odparła. Jest to prawda. Ale co to znaczy? Tego nie mogę nikomu powiedzieć, bo naraziłoby mnie na utratę życia. A król rzecze. Jeżeli nie możesz nikomu powiedzieć, poskarżże się żelaznemu piecowi. Z tymi słowy odszedł, a ona przystąpiła do pieca i opowiedziała mu całą historię. Ale król, który zatrzymał się we drzwiach za piecem, podsłuchał wszystko. Kazał natychmiast przynieść szatę królewską, a gdy pastuszka gęsi włożyła ją na siebie, wszyscy byli zachwyceni jej nadzwyczajną urodą. Teraz król wezwał swego syna i oznajmił mu, że posiada fałszywą narzeczoną. Królewicz uradował się serdecznie, spostrzegłszy królewnę w całym blasku jej piękności i cnoty i zaraz wyprawiono wielką ucztę. Na honorowym miejscu zasiadł narzeczony. Po jednej stronie miał królewnę, a po drugiej jej towarzyszkę. Ale towarzyszka była zaślepiona i nie poznała córki starej królowej w jej stroju. Gdy już się najedli i napili do syta i byli w dobrych humorach, stary król rzekł. Na co zasłużyła istota, która oszukała swoją panią? A gdy opowiedział całą historię królewny, odrzekła szorstko fałszywa narzeczona. Taka dziewczyna niczego lepszego nie warta, jak tylko ażeby ją wsadzić do beczki nabitej ostrymi gwoździami i puścić w pole paroma końmi. Niechby ją szarpały dopóty, dopóki nie zamrze. Na to stary król zawołał. Jako rzekłaś, tak niech się stanie. A gdy ten wyrok na złej słudze wykonany został, młody królewicz zaślubił cudną królewnę, niegdyś pastuszkę gęsi i oboje żyli szczęśliwie i panowali w swoim królestwie aż do śmierci. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Były kurki 3, co gęsiego sobie szły, była królewna pasąca gęsi. Proponuję jeszcze wiersz Jana Brzechwy o kaczkach, śpiewany przez Ewę Konstancję Buchak.
Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nieodziane. To są rzeczy niesłychane. Choć kubraczek, choć serdaczek mógłby znaleźć się dla kaczek, a na nogi jakieś kapce, a na głowy choć po czapce. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. poszły kaczki do Krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe, zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie, lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek, to jest coś w sam raz dla kaczek. Krój warszawski bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć. Bo to zima akurat, chwycił mrozy śnieg i już spał. Potem kaczki na Królewskiej odszukały zakład szewski i już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce kacze, takie male, zgrabne kapce, by na malej kaczej lapce należycie się trzymały i nas psącki zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń, kapce zrobię w jeden dzień. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg i już spadł. Yeah! Poszły kaczki do Krawcowej po kubraczki i po kapce na Królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szewc zażądał 5000, a Krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, nic się dzisiaj nie dostanie. Zapytajcie zresztą tam, one to powiedzą wam, że to zima akurat, chwycił mróz i śnieg i już spadł. Kaczki kwaczą i tłumaczą, pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szewc z Krawcową powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem, drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód, a to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód, a to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł. Kwa, kwa, kwa.
Na tym kończy się audycja z uśmiechem na twarzy. Przejdę do przypomnienia króla Władysława Jagiełły. Dlaczego akurat on? Wyznam, że przyczyniła się do tego śmierć królowej Elżbiety II i wiele różnorodnych materiałów, które się w związku z tym pojawiły w mediach. Między innymi często przypominano, jak długo trwało jej panowanie. To nasunęło mi myśl, by zainteresować się, kto był najdłużej panującym władcą Polski. Efektem było dotarcie do informacji, że był to Władysław Jagiełło. Jego panowanie trwało od roku 1386 do 1434, czyli 48 lat. Przytoczę krótki zapis znajdujący się w portalu Muzeum Historii Polski. Prawda o twoim rodzie wsze czasy przetrwa. Tak o Jagiellonach słusznie pisał renesansowy poeta Grzegorz Sanoka. Współcześni historycy uważają Władysława Jagiełłę za jednego z najlepszych polskich władców. Jak to się stało, że został królem Polski? Wielkie Księstwo Litewskie sąsiadowało z Królestwem Polskim. Oba państwa walczyły z zakonem krzyżackim, postanowiły więc połączyć siły. Najłatwiej było to zrobić poprzez małżeństwo królowej Jadwigi z Jagiełłą. Wielkie Księstwo Litewskie było jednak krajem pogańskim. Jego mieszkańcy nie wyznawali wiary w jednego Boga. W 1385 roku obydwa państwa zawarły umowę. Jagiełło otrzyma polską koronę, ale przyjmie chrześcijaństwo wraz z całym narodem litewskim i przyłączy Litwę do Polski. Po przybyciu do Polski książę Jagiełło został ochrzczony, przyjął imię Władysław. Po ślubie z królową Jadwigą został koronowany na króla. Od tej pory Królestwo Polskie miało dwóch królów. W czasie swego długiego panowania Władysław wzmocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W 1410 roku odniósł wielkie zwycięstwo nad krzyżakami pod Grunwaldem. Nadał ważne prawa polskiemu rycerstwu. Między innymi zakazał karania i więzienia szlachty bez wyroku sądu. Wypełnił wolę królowej Jadwigi i wznowił działalność Akademii Krakowskiej, pierwszej polskiej uczelni. Dlatego nosi ona nazwę Uniwersytet Jagielloński. Król był bardzo pobożny. Kilka razy dziennie uczestniczył w mszach, przestrzegał postów i odbywał pielgrzymki. Miał też kilka nawyków, które zadziwiały ówczesnych, na przykład to, że codziennie się kąpał. Z rozrywek jego ulubionym zajęciem były łowy. Po śmierci Jadwigi był trzykrotnie żonaty. Dopiero z ostatnią żoną, Zofią Holszańską, miał dwóch synów. Dzięki temu na tronie polskim zasiadła dynastia Jagiellonów. Według Jana Długosza sędziwy król kilkanaście dni przed śmiercią poszedł do lasu dla słuchania słowika, a zabawiwszy na tym słuchaniu aż do późnej nocy i zaziębiwszy się mocno, zaraz od tego czasu począł na siłach upadać. Zmarł po 48 latach panowania, w wieku 83 lat.
Kochać i tracić, pragnąć i żałować, padać boleśnie i znów się podnosić, krzyczeć tęsknocie precz i błagać prowadź. To jest życie nic, a jakże dosyć. Zbiegać za jednym, klejnotem pustynie, iść w toń za perłą. O cudu urodzie, a żeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie. Kochać i tracić, pragnąć i żałować, padać boleśnie i znów się podnosić, krzyczeć tęsknocie precz i błagać prowadź. Oto jest życie nic, a jakże dosyć, zbiegać za jednym, klejnotem pustynie, zbiegać za jednym klejnotem pustynie, iść w toń za perłą o cudu urodzie, ażeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie. Ślady na piasku i kręgi na wodzie.
Stan Borys śpiewał wiersz Leopolda Staffa, a ja wrócę jeszcze do Władysława Jagieły. Oto co Antoni Karbowiak, polski pedagog, historyk oświaty i wychowania, który żył w latach 1856-1919, pisał o królewskich obyczajach, odwołując się do dziejów Polski Jana Długosza. Władysław Jagiełło był wzrostu miernego, twarzy ściągłej, chudej, brody nieco zwężonej. Głowę miał małą, podłużną, prawie całkiem łysą, jak widać na grobowcu jego marmurowym, który popioły jego pokrywa. Oczy czarne i małe, ciągle biegające, uszy duże, głos gruby, mowę prędką, kibić kształtną, lecz szczupłą, szyję długą. Na trudy, zimno, zawieje i kurzawy nad podziw był cierpliwy. W ubiorze i zewnętrznej postawie skromny. Łaźni zazwyczaj co trzeci dzień, a niekiedy i częściej używał. Dla poddanych i zwyciężonych okazywał się dziwnie łaskawym i wspaniałym. W ludziach umiał dostrzegać cnoty, a mierząc czyny i zasługi swego rycerstwa niezawiścią, ale przychylnością, każdą sprawę chwalebną, czy to w wojnie, czy w pokoju spełnioną, hojnie i wspaniale nagradzał. W przyjmowaniu darów sobie składanych okazywał się wielce chętnym i uprzejmym. W opłacaniu ich hojnym był i wspaniałym. Żadna ofiara nie była u niego tak mała i nieznaczna, żeby jej z ochotą nie przyjął i w dwójnasób nie wynagrodził. W każdym tygodniu, w piątek, z wielką wstrzemięźliwością o chlebie i wodzie pościł. W święta wielkanocne, które prawie zawsze spędzał w kaliszu, ubogich, których tam garnęło się wielkie mnóstwo, własną ręką dawał po złotej monecie z sakiewki, którą stale przy sobie nosił. Corocznie w Wielki Piątek 12 ubogim w swoim pokoju w obecności tylko kilku sekretarzy nogi umywał. Potem każdemu dawał po 12 groszy, tudzież płótno i sukno na przyodziewek. W obietnicach i postanowieniach wierny i stały, sam zmieniać ich nie lubił i panom odwoływać nie pozwalał, chyba tylko dla ważnej przyczyny. Sprawy ubogich, wdów i sierot, o ile sam załatwić ich nie mógł, polecał innym uczciwym mężom do załatwienia. Wespół z królową Jadwigą ufundował Akademię Krakowską, jako też klasztory w Lublinie, Nowym Sączu, na Piasku w Krakowie, na Kazimierzu. Dla kościołów był szczodry i hojny. W każdym, do którego wstąpił na nabożeństwo, zostawiał grzywnę. Nawrócił na wiarę katolicką naród litewski i żmudzki, tak, że go słusznie nazwać można apostołem tych narodów. Nie lubił zewnętrznych ozdób i wytwornych szat. Chodził zwykle w baranim kożuszku, pokrytym szarym suknem. Rzadko wkładał strój wykwintniejszy, jak płaszcz z szarego aksamitu bez ozdób. I to tylko w większe uroczystości. W inne dni nosił odzież prostą, żółtawej barwy. Nienawidził soboli, kun, lisów czy innych miękkich, a kosztownych futer. Przez całe życie, nawet w najostrzejszej porze zimowej, używał tylko baranków. W biesiadach nie tylko hojny, ale zbytkujący, tak iż w dnie świąteczne albo uroczyste, lub też gdy znaczniejszych gości podejmował, zostawiał na stole po 100 potraw, zwyczajnie zaś 30, 40, 50. Powiadają, że miał w przysłowiu zdanie często powtarzane, iż słówko z ust ptaszkiem wyleci, a jeśli było niedorzeczne i chcesz je cofnąć, staje się wołem. Miał też zwyczaj upominać żartem rycerzy, żeby w boju nie stawali nigdy na przodzie ani w ostatnim szeregu, a nie chowali się również do środka.
Yeah.
życie, o życie moje, o życie, o życie, życie moje. O życie moje, 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 o życie moje.
Zapraszamy do reklamy.